bardzo serdecznie. Witam na antenie Radia Maryja panią poseł Beatę Kempę. Solidarna Polska, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Witam panią poseł i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pani poseł, policja inwigiluje uczestników marszu Obudź się Polsko w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej podczas tego posiedzenia w ramach trwających obrad Komisji Kultury i Środków Przekazu i Infrastruktury. Dowiadujemy się o opłatach koncesyjnych, które mają wzrosnąć do ogromnych kwot, plus do tego także wczorajsze głosowanie w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, które pokazało, iż obóz rządzący podnosi opłaty za koncesję na multipleksie aż do 26 milionów. A zatem widzimy, że w dalszym ciągu Radio Maryja, Telewizja Trwam, media katolickie w Polsce są solą w oku rządzących i są środowiskiem jakimś bardzo niewygodnym.
No tak, my to już obserwujemy i czujemy od, można powiedzieć, kilku już lat. Ta kadencja jest, czy początek tej kadencji ustanowił pewne natężenie tej dyskryminacji, a także wszystkich jej form, dość specyficznych przede wszystkim dla okresu PRL-u, czyli okresu sprzed 89 roku. A ja myślę, że wszystko to przede wszystkim na ten moment, to co możemy zrobić, przede wszystkim nazywać to, opisywać i mówić o tym, dlatego że to dociera do ludzi. Zresztą i podczas marszu niemal wszyscy byli zgodni co do tego, że zjednoczył nas też strach. Strach przed tym, że zaczynamy być zwalniani z pracy ze względu na poglądy polityczne, że zaczynamy być szykanowani, że wręcz są przypadki właśnie takiego szykanowania, że zwalnia się ludzi z pracy, bo był taki, znam osobiście taki przypadek z województwa świętokrzyskiego, po to, by na jego miejsce utworzyć dwa miejsca pracy, ale dla swoich. W związku z powyższym to wszystko można nazwać jedną wielką patologią i temu wszystkiemu trzeba się przeciwstawiać. Jest to trudne oczywiście w warunkach opozycji, ale co nie znaczy, że może być niemożliwe, ponieważ sytuacja nie tylko gospodarcza kraju, ale generalnie myślę, że chyba też i pewne zmęczenie na zachowania władzy, na to również, co robią media mainstreamowe, no trzeba tutaj jasno o tym powiedzieć, powodują, że bardzo powolutku, ale Polacy się budzą. Wciąż jeszcze nie jest to na takim poziomie, na jakim być powinno. Za chwilę myślę, że też ten poziom osób niezdecydowanych, które wynika z badań. Rzecz jasna też musimy na te badania podejść z dużym dystansem. Tym niemniej one wskazują na pewne dobre tendencje, by nie powiedzieć bardzo dobre tendencje, ale musimy wiedzieć jedno, że jest około 31% osób niezdecydowanych. Zatem to jest ta trzecia siła i prawdopodobnie siła, która może rozstrzygnąć o tym, czy te patologie będą nadal i to we wszystkich obszarach. Przecież ostatnio zobaczmy chociażby właśnie ów wymiar sprawiedliwości czy bezpieczeństwo, bo ta inwigilacja na to, czy podejrzenie o inwigilację na to wskazuje, ale również to, co się dzieje w polskim sądownictwie czy prokuraturach. No wszystko to wskazuje na to, że sprawy idą w bardzo złym kierunku. Zatem ważne jest, abyśmy jednak docierali do jak najszerszej opinii, szczególnie do tych osób niezdecydowanych, które powiedzmy sobie szczerze, będą rozdawać karty.
Pani minister, na przykładzie odmówienia telewizji Trwa miejsca na cyfrowym multipleksie odsłoniła się kotara, za którą zobaczyliśmy cały funkcjonujący układ biznesowo-polityczno-medialny, który moglibyśmy także nazwać patologią. Rynek medialny opanowany przez wpływowych polityków Platformy PSL-u, a zatem pomimo tego, że wydaje nam się, że żyjemy w wolnym kraju, to ta wolność jest niesamowicie zagrożona.
Rzecz jasna, no kto ma media, ten ma władzę, więc to jest takie stare powiedzenie, ale ono nie jest tutaj coś na rzeczy. Myślę, że oczywiście sam fakt, to jak Jak podeszło się do generalnie klucza przy decyzjach dotyczących spraw medialnych w czasie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość po 1989 roku? No tu już nastąpił bardzo duży z założenia błąd i tak naprawdę te media zostały po prostu zawłaszczone rzeczywiście przez pewien układ biznesowy, postkomunistyczny również, któremu dzisiaj zależy na utrzymywaniu trendów przede wszystkim lewacko-liberalnych, delikatnie mówiąc. I ten kapitał, który dyktuje tak naprawdę warunki, w tym również łamie kręgosłupy dziennikarzom, powoduje, że w umysły wielu ludzi, którzy może nie do końca chcą, czy są zorientowani politycznie, sączony jest stek bzdur, czasami kłamstw i rzecz jasna wszelkiego cynizmu. I dlatego myślę, że sytuacja, i zgodzę się tutaj z ojcem w pełni, że to co pokazała kwestia procesu koncesyjnego, jeśli idzie o multiplex, że tak naprawdę odsłoniła w sposób ewidentny, jak ten układ wygląda. Zresztą ja, będąc u pana premiera Donalda Tuska, ja złożyłam mu takie dość obszerne pismo w tej sprawie i wskazywałam właśnie mu na te elementy związane z tym, że ta dyskryminacja była ewidentna i ją można nazwać dyskryminacją i też pokazałam premierowi wręcz palcem Tuskowi, że otrzymały tą koncesję pewne podmioty, które w naszej ocenie nie powinny jej otrzymać z różnych tych względów, o których mnie jest nie wolno mówić głośno ze względu na obowiązującą mnie tajemnicę państwową. Ja wiem, że czasami to naszych odbiorców, naszych radiosłuchaczy mocno denerwuje, ale proszę państwa, jeżeli ja bym to ujawniła, to wtedy byłabym automatycznie narażona na odpowiedzialność karną, a nie tylko na to czekają, żeby zamknąć mi usta. W związku z powyższym pan premier też ma dużą w mojej ocenie wiedzę i dlatego myślę, że powinien być tego przynajmniej świadomy i kiedyś po prostu z tego rozliczony. I żeby nie było, że o czymś nie wiedział, że nad czymś nie zapanował, jest poinformowany dokładnie na piśmie, resztę powinien wyinterpretować z faktów, które są znane i jemu, i mnie. W związku z powyższym to zostało absolutnie unaocznione i dzisiaj już wyborcy powinni podejmować na tej podstawie decyzję. W gruncie rzeczy właśnie po to, żeby mówić, że żyjemy w wolnym kraju. W wolnym kraju powinny obowiązywać zasady i mechanizmy transparentne dla wszystkich i powinna być równość wobec prawa. A jaka jest równość właśnie naszych odbiorców telewizyjnych, skoro przy 90% katolików jesteśmy pozbawiani tego, żeby jednym kliknięciem pilota mieć telewizję trwam w swoim telewizorze w domu. Ja powiem o tym przejawie dyskryminacji, bo często przeciwnicy Radia Maryja Telewizji Trwam, ale ostatnio w jednym z programów radiowych, w Radiowej Jedynce, zarzucali, mówili, jak to pani poseł, przecież to jest powszechne, przecież telewizja może nadawać systemem satelitarnym i opowiada pani bzdury. Więc ja podaję przykład, który proszono mnie w Sosnowcu na spotkaniu w Sosnowcu, żeby go podawać, że osoby, które mają telewizję kablową w mieszkaniach, żeby mieć telewizję Trwam, czy kanał telewizji Trwam, muszą zapłacić dużo wyższą opłatę, bodajże około 70 zł.
Dlatego, że przenieśli program telewizji Trwam,
pani... Tak. I nie ma równości w tej zasadzie, w tej materii.
Przenieśli program telewizji Trwam do tych pakietów droższych, i to jest uderzenie także w kieszeń zwykłego obywatela. Pani minister, dzisiaj we wspólnocie Kościoła zaczynamy rok wiary, przypominamy sobie o fundamentalnych sprawach dotyczących naszego życia, także przypominamy sobie nauczanie Kościoła. Wczoraj inicjatywa Solidarnej Polski w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, projekt ustawy, który ma stanąć po stronie najsłabszych, po tych, których przyjście na świat jest zagrożone. Myślę o ochronie życia dzieci poczętych, nienarodzonych.
Tak, dzisiaj pyta mnie wielu dziennikarzy, czy czujemy się zwycięzcami. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że wczoraj był pierwszy mały krok zwycięstwa życia nad śmiercią, a nie zwycięstwa jakiejkolwiek partii politycznej. Chcemy być oczywiście partią pro-life i takie poglądy prezentowaliśmy. W ślad za tym poszedł projekt ustawy jako konkret. I rzeczywiście wczoraj to, że on nie został odrzucony w pierwszym czytaniu, jest wielkim historycznym zwycięstwem. Droga jeszcze daleka, ale ja chcę właśnie na falach eteru Radia Maryja bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy modlą się w tej sprawie, którzy modlą się od lat, podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, ojcom przede wszystkim za inspirację w tym zakresie, wszystkim księżom, wszystkim biskupom, w sposób szczególny również księdzu biskupowi Napierale i księdzu biskupowi Janiakowi teraz jako za każdy pierwszy czwartek miesiąca, Radio Maryja, telewizji Trwam. To wszystko i wszystkim ludziom, którzy się tam, ale i też w wielu innych miejscach w kościołach zbierają, ale i też w domach wszyscy chorzy, którzy modlą się w obronie życia poczętego. Ja myślę, że to jest nasz wspólny sukces. Bez tej modlitwy, bez tego wsparcia, bez tych solidnych pleców, myślę, że nie dalibyśmy rady. To już zaczyna mieć pewne efekty. Wciąż jeszcze tej modlitwy trzeba. Ja chcę też dla porządku powiedzieć, że również nasz tutaj kapelan sejmowy spowodował to, że na całą dobę przed podjęciem decyzji przez Sejm w tej sprawie zarządził adorację Najświętszego Sakramentu. Ja widziałam kobietę, która leżała przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy sejmowej. Zbierali się pracownicy, zbierali się posłowie, senatorowie na modlitwie. Też chcę księdzu kapelanowi za to podziękować. To wszystko spowodowało, że atmosfera, w jakiej podejmowaliśmy tę decyzję, ta właśnie atmosfera jakby jeszcze dała pewien impuls, bo zresztą pan poseł Andrzej Dąbrowski wyszedł i z mównicy sejmowej poprosił o to, żeby dać szansę dzieciom, urodzić się dzieciom niepełnosprawnym. To jest taki mały kroczek, prawda? Jeden kroczek w tej ustawie, która nakazuje aborcję, czy zezwala na aborcję w tych kilku przypadkach. My najpierw mówimy naprzód teraz o eugenice. Nie dało rady inaczej, to trzeba zrobić ten pierwszy ważny krok. No, szanowni państwo, skoro za tą ustawą, czyli za to, żeby ją procedować w komisji, a ona nie jest trudna, to jest jedno zdanie, wykreślamy to po prostu z ustawy o zakazie. W związku z powyższym opowiedziało się 40 posłów Platformy Obywatelskiej, 30 się wstrzymało, co też pomogło, choć powiem, że bardzo dziwi mnie decyzja Jarosława Gowina, który jawił się zawsze, czy też budował swój wizerunek jako to skrzydło konserwatywne Platformy, a jednak się wstrzymał od głosowania. No, ale
już także zapowiedział pani minister, że jeżeli przyjdzie do głosowania, to będzie za tą starą wersją, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.
No i to pokazuje prawdziwe intencje tak naprawdę. I mamy tutaj odpowiedź na pytanie, czy nasze poglądy, nasze to, co próbujemy przekazywać jako politycy na zewnątrz, to jest tylko fasada po to, żeby na nas zagłosowali i kupili nas jako konserwatystę, czy też rzeczywiście to, co jest naszym aktem, najlepszym narzędziem, jakie mamy w ręku, tak, instrumentem, to jest guzik do głosowania. I w ten sposób wyrażamy również swoje przywiązanie do wartości, poglądy polityczne, poglądy również na sprawy moralne, na zasady. To jest, wszystko inne jest po prostu opowieścią. Ten zielony guzik w tej sprawie tak naprawdę pokazał, kto ma jakie podejście do tych spraw. Rozmawiałam, tak jeszcze powiem dla ciekawości, z jednym z posłów, też ma nazwisko, z Platformy Obywatelskiej, i mówi, przecież to jest kompromis z Kościołem, o co wam chodzi, to jest tak wypracowane, tego nie należy absolutnie ruszać. Więc ja powiem tak, dzisiaj ja nie wiem, czy to jest kompromis z Kościołem.
Ale tutaj
pan
minister w tym bardzo konkretnym kontekście arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział, że nie ma żadnego kompromisu aborcyjnego, tak, bo Kościół jest zawsze za życiem.
Dokładnie. I właśnie tak chciałam powiedzieć, że z tej nauki, którą ja rozumiem, zrozumiałam, którą mnie wyedukowano i z domu rodzinnego, ale i też przede wszystkim podczas lekcji katecheza, także tego, jakiego nauczania doświadczamy w naszym kościele na co dzień. Tutaj kompromisu w sprawach życia i śmierci nie ma, a decyzja należy tak naprawdę do polityków.
Musimy
i myślę,
kończyć,
że tutaj również będziemy bezkompromisowi, idziemy dalej. Potrzebujemy jednego wsparcia modlitewnego, bo nigdy tak bardziej nie czuliśmy tego, jak właśnie wczoraj podczas tego głosowania, za co naprawdę jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Dziękuję także za rozmowę i za spotkanie na antenie Radia Maria. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panią poseł Beatą Kempą, Solidarnej Polski, byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie premiera Kaczyńskiego.